Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj chciałabym się skupić na ważnym i niepokojącym temacie zaginięcia nastolatków i związanych z tym tajemnic, który porusza także Lisa Jewell w swojej najnowszej powieści Niewidzialna dziewczyna. Komunikaty typu wyszła z domu i nigdy do niego nie wróciła. Pojechał do kolegi, ale tam nie dotarł. To koszmar każdego rodzica, który chce uchronić swoje dziecko przed niebezpieczeństwem. Na co dzień wierzymy, że to, co mówią nam bliscy, jest prawdą, że dobrze ich znamy, że gdyby coś się złego działo, to byśmy to zauważyli, że wiemy, z czym się borykają. Takie przekonania często weryfikują się, gdy dochodzi do zaginięcia. Bywa tak, że to, w co do tej pory wierzyliśmy, okazuje się być iluzją, a tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co się z daną osobą ostatnio działo. W Niewidzialnej dziewczynie autorka wprowadza nas w świat pełen niedomówień, tajemnic i kłamstw. Z pozoru niełączące się historie okazują się być ze sobą blisko powiązane, a zaginięcie nastolatki sprawia, że prawda wychodzi na jaw. To książka, którą jak zaczniecie czytać, to nie oderwiecie się, póki nie dowiecie się, co stało się z Sapphire i czy wróci bezpiecznie do domu. Lisa Jewell wprowadza do swojej powieści temat samotności, krzywdy i odrzucenia, co sprawia, że postacie stają się nam jeszcze bliższe, a my chcemy wiedzieć, jak potoczą się ich losy. Cieszę się, że po raz drugi mam przyjemność współpracować z wydawnictwem Czwarta Strona Kryminału i mogę polecić Wam książkę Lisa Jewell, która właśnie dzisiaj, 9 lutego, ma swoją premierę. Z tej też okazji mam dla Was trzy książki. Jak dostać jedną z nich, powiem Wam na końcu odcinka. A sprawa, którą przygotowałam, ma miejsce w Niemczech i również dotyczy zaginięcia nastolatki. Także i w tym przypadku jej bliscy poznają prawdę o tym, co dziewczyna robiła dopiero wtedy, gdy nie wróciła do domu. Na wieści o jej losach czekają już od 21 lat. Zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej historii. Nowy rok, 2001 roku, nie zaczął się dla Katrin Connert zbyt dobrze. Był wieczór, było zimno, padał deszcz, który szybko zamarzał na ulicy, więc było ślisko. Właśnie pokłóciła się ze swoim chłopakiem i w złości wyszła od niego, planując, by jak najszybciej dostać się do domu. Miejscowość, w której mieszkała, była oddalona o prawie 15 km od miejsca, w którym była, więc nie było mowy o tym, aby iść na piechotę. Chłopak Katrin był od niej prawie dwa razy starszy. Zbliżał się do 30 i mieszkał w Bergen an der Dume w Dolnej Saksonii. 15-letnia Katrin poznała go dzięki swojej najlepszej przyjaciółce, Stefanii. Między nimi zaiskrzyło i wkrótce zostali parą. O ich związku w zasadzie niewiele kto wiedział. Na pewno nie wiedzieli o nim bliscy dziewczyny. Katrin nie była gotowa powiedzieć rodzicom, a nawet rodzeństwu, że spotyka się z Joachimem i to od kilku miesięcy. Relacja z nim miała zdecydowanie wpływ na nastolatkę. Ogólnie, według swojego otoczenia, była pełna życia, towarzyska, otwarta i komunikatywna, ale do czasu. Coś się zmieniło i nie wiedzieli co. Z perspektywy czasu można przypuszczać, że to właśnie relacja z Joachimem tak wpłynęła na jej zachowanie. Ale to tylko przypuszczenia. Katrin stała się bardziej kapryśna, trudna w kontakcie i zgryźliwa. Jej rodzice myśleli, że to ze względu na jej wiek. Była nastolatką, więc taka była kolej rzeczy, że przychodził czas na bunt. Do tego dziewczyna chciała być traktowana jak dorosła i eksperymentować z różnymi rzeczami, co oczywiście nie podobało się jej rodzicom. Nastolatka została przyłapana na paleniu i nic sobie z tego nie robiła. Uważała, że rodzice się czepiają, sprzeczała się z nimi, ale dalej potajemnie to robiła. Swoim przyjaciołom miała narzekać na trudną sytuację w domu. Miała tego dosyć, że rodzice wszystkiego jej zabraniają, że na nią krzyczą i mają pretensje. Nie rozumieli jej. Jednemu z przyjaciół powiedziała, że marzy o ucieczce z domu, że wtedy byłoby jej lepiej. Ale nikt tych słów nie brał na poważnie. Wydawało się, że to takie nastoletnie gadanie. Większość osób przez to przechodziła, narzekała, ale nikt tak naprawdę nie chciał uciekać z domu. 1 stycznia 2001 roku Katrin powiedziała rodzicom, że wychodzi do przyjaciółki, Stefanii. Ta z kolei w razie co miała ją kryć i nie zdradzić, gdzie tak naprawdę jest nastolatka. Jako jedyna miała wiedzę o tym, jakie są prawdziwe plany dziewczyny. Katrin miała na sobie czarną kurtkę z pomarańczową podszewką, nazywaną bomber jacket. Czarne sztruksowe spodnie, biały golf i czarne buty. Była szczupła i mierzyła 160 cm. Jej czarne włosy sięgały jej do brody. Nie był to jej naturalny kolor, jakiś czas temu farbowała włosy. Wkrótce Katrin wyszła z rodzinnego domu, który znajdował się w Wadewitz. Mieszkała tam z rodzicami i rodzeństwem. Zamiast jednak skręcić do przyjaciółki, wybrała się na przystanek autobusowy i pojechała do swojego chłopaka. Wciąż nie powiedziała o nim rodzicom i na razie nie zamierzała tego zmieniać. Choć liczyła na miłe popołudnie w jego mieszkaniu, to niestety nic nie poszło po jej myśli. Na początku było dobrze, oglądali film, spędzali miło czas, ale coś zaczęło się psuć. Doszło między nimi do sprzeczki, do tego Stefani napisała, że do nich nie dołączy, choć wcześniej taki był plan. Wytłumaczyła to tym, że pogoda się znacznie pogorszyła i nie chciała wychodzić w takich warunkach z domu. A że Katrin nie wyobrażała sobie dalej siedzieć ze swoim chłopakiem, to pod wpływem emocji zdecydowała, że wraca do domu. Wyszła od niego z mieszkania i skierowała się na przystanek. Chwilę wcześniej wysłała jeszcze SMS-y do znajomych, czy ktoś by jej nie podwiózł do domu. Berger an der Dume liczył około 1500 mieszkańców. Zbliżała się godzina 19, do tego był 1 stycznia. Ludzie odpoczywali po świętowaniu Nowego Roku, więc o tej porze na ulicach nie było zbyt wielu osób. Katrin jednak się tym nie przejmowała. Była zła i chciała jak najszybciej wrócić do domu. Liczyła, że może uda jej się ogarnąć jakąś podwózkę. Ale jak na złość kolejne wiadomości przechodziły z odmową. Nikt z jej przyjaciół nie był w stanie ją zgarnąć i odwieźć do domu. Jej chłopak także nie posiadał auta. Zostawała więc jedyna opcja – powrót autobusem. Ruszyła na przystanek, na którym nikogo oprócz niej potem nie było. Stała więc tak i czekała, aż autobus przyjedzie. Napisała jeszcze SMS-a do siostry, że niedługo będzie w domu i żeby dała znać mamie i tacie. Gdy o 19:30 autobus podjechał zgodnie z rozkładem, na przystanku w Bergen an der Dume nikt nie wsiadł. W zasadzie nikogo na tym przystanku nie było. Katrin rozpłynęła się w powietrzu. Chwilę wcześniej widziana jeszcze była przez świadków, ale o 19:30 nie było już po niej śladu. Co się przydarzyło nastolatce? Gdy Katrin nie wracała do domu, jej rodzice zaczęli się niepokoić. Dopiero co uprzedziła, że zaraz będzie, a wciąż jej nie było. Do tego jeszcze pogoda była nieprzyjemna. W końcu rodzice Katrin uznali, że pora działać i zgłosić jej zaginięcie na policji. Zwłaszcza, że nastolatka nie odbierała też swojego telefonu. A po kontakcie ze Stefanie szybko wyszło na jaw, że wcale nie była u niej, tylko w Bergen an der Dume. Śledczy rozpoczęli więc od przeszukania pobliskich terenów, licznych stawów, lasów, wrzosowisk. Sprawdzali teren między Bergen an der Dume i Grossgadau. Początkowo jej tata myślał, że uciekła i że w końcu wróci, że to ten jej nastoletni bunt. W ostatnim czasie się jednak nie dogadywali. Myślał, że może pojechała do Berlina i nawet sam tam pojechał, aby sprawdzić, czy nigdzie nie ma jego córki. Za każdym razem, gdy dostawał jakąś informację, że była gdzieś widziana, to od razu tam jechał i jej szukał. Możliwe też, że te jego przypuszczenia sprawiły, że policjanci trochę inaczej podchodzili do tego zaginięcia. Może wierzyli w tę ucieczkę. Ale śledztwo w sprawie jej zaginięcia było rutynowo prowadzone. Rodzina została sprawdzona, nawet przekopano ogród. Śledczy przyglądali się także Joachimowi, ale analizowali również i inne wątki, jak na przykład taki, że jakiś kierowca zabrał Katrin, aby ją podwieźć. Dla pewności zweryfikowali stare sprawy, czy gdzieś nie pojawił się podobny wątek. Analizowali głównie te nierozwiązane sprawy, ale do niczego to ich nie doprowadziło. O zaginięciu Katrin zrobiło się głośno. Dwukrotnie przedstawiano jej historię w niemieckim programie. Za każdym razem pojawiało się wiele wskazówek, ale do niczego nie prowadziły. Ktoś twierdził, że widział ją w Turcji, ktoś inny mówił, że dołączyła do jakiejś sekty. Ale choć te wątki weryfikowano, to do niczego nie prowadziły dalej. Policjanci odtworzyli także to, co Katrin robiła 1 stycznia i wyglądało to następująco. Między 14 a 14.15 Katrin wyszła z domu rodziców, aby spędzić czas ze swoim chłopakiem Joachimem. Podróż nie trwała długo, bo jakieś 15 minut i właśnie 15 minut później Joachim odebrał ją z przystanku autobusowego. Kolejne 15 minut później, czyli między 14.30 a 14.45, byli już w mieszkaniu Joachima i tam oglądali filmy. Niedługo później zaczynają się kłócić, a o godzinie 17 Stefanie pisze wiadomość do Katrin, że nie da rady do nich dotrzeć. Pół godziny później Katrin wysyła wiadomości do swoich znajomych, czy ktoś byłby w stanie ją podwieźć, ale nie dostaje pozytywnej odpowiedzi. Okazuje się też, że o 17:40 Katrin dzwoni do Svena, przyjaciela Joachima, który twierdzi, że w zasadzie mógłby ją podwieźć, tylko że musiałby to zrobić właśnie teraz. I to, co jest zaskakujące, to to, że Katrin odrzuca jego propozycję. Wygląda na to, że jeszcze chce trochę u Joachima posiedzieć, może coś z nim wyjaśnić. Sven mówi, że w porządku, ale później nie będzie miał takiej możliwości, a Katrin przyjmuje to do wiadomości. O 18:00 wysyła SMS-a do jednej ze swoich sióstr i przekazuje jej, aby ta powiedziała rodzicom, że będzie między 18:30 a 19:00. I tu również pojawia się ciekawa informacja, bo później jej siostra twierdzi, że Katrin napisała tego SMS-a z numeru, którego w zasadzie nie zna. Nie należał on do Katrin. Niestety dziewczyna usuwa tego SMS-a, ale później informuje rodziców, że dostała taką wiadomość od swojej siostry. Zastanawiające jest to, że Katrin twierdzi, że będzie między 18:30 a 19:00, skoro wie, że za bardzo nie ma kto ją podrzucić, a autobus będzie o 19:30. Do tego podróż do domu trwa około 15 minut, a Katrin opuszcza mieszkanie Joachima o 18:47. Też jest to zastanawiające, że mamy dokładną godzinę, o której Katrin opuściła mieszkanie Joachima, ale nie jest to wyjaśnione. Być może wtedy mężczyzna spojrzał na zegarek i dokładnie zapamiętał. Jeśli chodzi o jego osobę, to śledczy, jak wspomniałam, bardzo mu się przeglądali, tak samo jak i rodzina Katrin. Po pierwsze, niepokojące było to, że mężczyzna był od niej dwukrotnie starszy. Po drugie, że szybko wyszło na jaw, że zanim związał się z Katrin, był związany z siostrą Stefanii, czyli przyjaciółki nastolatki. Mężczyzna miał poznać Katrin, gdy pewnego dnia odwoził ją i Stefanii do ich domów ze szkoły na prośbę siostry Stefanii. Okazało się też, że był członkiem gangu motocyklowego i zabierał na te spotkania zarówno Katrin, jak i Stefanii. To, co wydarzyło się w mieszkaniu Joachima, wiemy tylko od niego. To on twierdził, że się pokłócili i potem Katrin zdecydowała się wyjść. Zapewniał, że zaproponował jej pieniądze na taksówkę, ale ona odmówiła. Ale dlaczego w takim razie nie odprowadził jej na przystanek? Dlaczego nie sprawdził, czy bezpiecznie wsiadła do autobusu? Na te pytania nie znamy odpowiedzi, ale jest coś, co może rzucać pewne światło na tę sytuację. Gdy Katrin nie wróciła do domu, jej siostry zaniepokojone tym, że dziewczyny jeszcze nie ma i gdy już dowiedziały się, że była u Joachima, to postanowiły go odwiedzić. Pojechały tam z myślą, że może Katrin jeszcze jednak u niego siedzi. Ale gdy przybyły na miejsce i Joachim im otworzył, to były bardzo zniesmaczone. Mężczyzna zdecydowanie był pijany i wydawało się, jakby nie do końca ogarniał to, co się dzieje. Powiedział siostrom Katrin, że ta poszła łapać autostopa i on nie wie, co się dalej z nią działo. I tu jej na pewno nie ma. Zatem jest możliwe, że to, że był pod wpływem alkoholu, wpłynęło na jego osąd tej sytuacji. Zwłaszcza, że kilka dni później umówił się ze Stefanii i poszli samodzielnie szukać Katrin w okolicy. Jego mieszkanie też zostało oczywiście przeszukane przez śledczych, ale niczego tam nie znaleziono. Zatem pozostawał on w kręgu zainteresowania policjantów, ale nie był na liście podejrzanych. Ale wróćmy jeszcze do 1 stycznia i tego, co wiemy o tym, co działo się z Katrin. Znalazł się świadek, który widział ją o godzinie 18:50, jak przechodziła obok kościoła w kierunku przystanku autobusowego. Czyli to by potwierdzało, że faktycznie planowała iść na autobus. Potwierdza to też Martin, przyjaciel Katrin, który mija akurat przystanek autobusowy, na którym czeka jego przyjaciółka. Jedzie swoim autem, zatrzymuje się i oferuje, że podwiezie dziewczynę, ale ta też odrzuca jego propozycję. Wynika to z tego, że wie, że Martin nie uważa na drodze, jeździ za szybko i ona się boi z nim jeździć. Woli wrócić autobusem, zwłaszcza, że jest naprawdę ślisko i woli nie ryzykować. Martin twierdzi później, że w tej okolicy zna się przez przypadek, bo jechał akurat do swojej dziewczyny. Skoro Katrin odmówiła jazdy z nim, to ruszył prosto do niej i na miejsce dotarł około godziny 20:00. Tylko, że tej wersji nie potwierdza jego dziewczyna, która mówi, że zdecydowanie było to później, a dobrze pamięta, bo akurat oglądała program w telewizji i zaczął się on o 20:15. Wtedy Martina jeszcze nie było. Do tego z przystanku autobusowego do jej mieszkania samochodem to są jakieś 2 minuty, więc nie wie, co tyle by ten chłopak tam robił. Śledczy przyglądali się więc Martinowi, a nawet telefon jego dziewczyny miał podsłuch, aby w razie co mieć okazję uzyskać jakieś interesujące informacje. Na pewno ci policjanci zapytali Martina, czy wyraża zgodę na przeszukanie jego samochodu. Chłopak odmówił. Zgodził się, ale było to na dużo późniejszym etapie śledztwa. Czy to oznaczało, że miał coś do ukrycia? Oczywiście niczego w jego samochodzie nie znaleziono, ale też miał czas, żeby w razie co posprzątać ten samochód. I zostaje nam tak naprawdę przedział czasowy pomiędzy 19 a 19.30, gdzie nie wiemy, co mogło przydarzyć się Katrin. Bo o 19.30 podjechał już lokalny autobus i kierowca potwierdził, że nikogo na przystanku nie było. O tej godzinie też SMS, który wysłała jej siostra, nie został dostarczony. Oznaczało to, że jej telefon został wyłączony. Kolejną osobą, której przeglądali się śledczy, był Sven, przyjaciel Joachima, do którego Katrin także pisała i który zaproponował jej podwózkę od razu, ale nastolatka nie skorzystała. Katrin tego dnia skontaktowała się ze Svenem nie tylko o 17.40, ale jeszcze godzinę później. Zapytała go, czy nie mógłby jej odebrać o godzinie 19 z mieszkania Joachima. Na podstawie billingów jej telefonu ustalono, że jeszcze później do niego dzwoniła. Rozmowa trwała kilka sekund. Nie ma jednak informacji, o czym rozmawiali. Jest też podejrzenie, że wcale nie rozmawiali, tylko Katrin nagrała mu się na pocztę. Wiemy też z relacji Joachima, że Katrin wyszła od niego z mieszkania sama o godzinie 18.47. Mniej więcej też w tym czasie dzwoniła do Svena. Może liczyła, że jednak jej pomoże. Analizując to, co mężczyzna powiedział, też można zauważyć pewne nieścisłości. Zapytany o to, co robił tego wieczoru, powiedział, że spędzał czas ze swoją dziewczyną i zamówili pizzę. Mieli to też zrobić z jej telefonu i było to jakoś chwilę przed 7. Śledczy przeanalizowali billingi i okazało się, że nie było to chwilę przed 7, a bardziej po 6, a dokładniej o 18.18. I jeszcze po chwili okazało się, że to połączenie wcale nie było wykonane do pizzerii, a tego dnia z tego telefonu już nigdzie więcej nie dzwoniono. Nie zgadzało się więc to z wersją Svena, który twierdził, że po tym telefonie poszedł odebrać pizzę. Wskazał nawet miejsce, gdzie to było, więc śledczy się tam wybrali. Zapytali o to, ale żaden z pracowników nie mógł sobie przypomnieć, aby Sven tego dnia odbierał od nich pizzę. Jest to więc zastanawiające, że zarówno w pizzerii o tym nie pamiętali, ani w zasadzie dziewczyna Svena o tym nie pamiętała, że tego dnia jedli pizzę. Co prawda to przesłuchanie miało już miejsce po jakimś czasie od zaginięcia Katrin, ale mimo wszystko budziło wiele wątpliwości, że nikt nie może potwierdzić wersji Svena. Do tego mężczyzna twierdził, że wracając z pizzerii przechodził koło przystanku, na którym właśnie Katrin miała czekać na autobus do domu. Było to w okolicach 19.30 i wtedy już na przystanku nikogo nie było. Potem wrócił do domu z pizzą, zjedli tą pizzę i stwierdzili, że około 20.45 pójdą na miasto. Zamierzali wybrać się do pobliskiego baru i tak zakończyć ten wieczór. Później znalazłam dopisek, który sprawia, że faktycznie świadkowie mogli nie pamiętać, czy tamtego dnia jedli pizzę, bo okazuje się, że niektórzy z nich zostali przesłuchani 10 lat później. Kolejną osobą, którą zainteresowali się policjanci, był Christian. Chłopak był przyjacielem Katrin i tamtego wieczoru również i do niego napisała z prośbą o podwózkę. Pamiętał, że 1 stycznia około 18.50 szedł ze swoją dziewczyną właśnie koło kościoła i wtedy zobaczył Katrin, która wychodziła z pizzerii w Bergen an der Dumme. Potem wsiedli do samochodu i postanowili podjechać do dziewczyny, aby się z nią przywitać. Katrin stała już wtedy na przystanku, wymienili z nią kilka zdań, a potem Christian odwiózł swoją dziewczynę do domu i pojechał na stację benzynową. Stacja benzynowa była położona w miejscu, w stronę którego by się ewentualnie Katrin kierowała, gdyby postanowiła jednak iść do domu pieszo, ale Christian po drodze jej nigdzie nie widział. O 21.00 ponownie spotkał się ze swoją dziewczyną, pojechał do jej mieszkania i tak zakończyli ten wieczór. To, co wzbudziło wątpliwości śledczych, to pewna plotka, którą usłyszeli na jego temat, a mianowicie chodziło o to, że miał się podkochiwać w Katrin. Ale on sam temu zdecydowanie zaprzeczał. Na pewno policjanci mieli go na oku przez kolejne kilka tygodni i monitorowali zarówno jego mieszkanie, jak i samochód, ale nie przyniosło to żadnego rezultatu. Śledztwo w sprawie zaginięcia Katrin intensywnie trwało około roku i nie przyniosło żadnych efektów. W pewnym momencie policjanci zaczęli zakładać, że mogło dojść do zabójstwa. Pod uwagę były brane 3 osoby. Joachim, jakiś kierowca, który możliwe, że zabrał Katrin i jeszcze jeden mężczyzna. Chodziło o podwójnego mordercę Marka Hoffmana. 33-latka, który przyznał się do zamordowania 2 ośmiolatków. W czerwcu 2005 roku został skazany na dożywocie, a w więzieniu miał wyjawić, że ma na sumieniu o wiele więcej dzieci. W 2000 roku pracował w firmie ochroniarskiej. W tym czasie poznał też kobietę, którą wkrótce poślubił. Było to jego pierwsze małżeństwo, ale był już ojcem. Został nim jako 20-latek. Jego córka na świat przyszła w 1994 roku i w tym samym roku został też oskarżony o napaść seksualną i wpisany na listę przestępców seksualnych. Próbował wykorzystać 17-latkę, za co otrzymał wyrok 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu. Rozstał się ze swoją dziewczyną, jednak córka została z nim. 5 lat później poznał kolejną kobietę, z którą się ożenił, jak już wspomniałam. A w 2002 roku doczekał się drugiej córki. Co istotne, w 2000 roku, czyli w tym samym, w którym wziął ślub, także został oskarżony o napaść na 17-latkę. Tym razem jednak z powodu braku dowodów śledztwo zostało umorzone. Ostatecznie rozstał się z żoną w 2004 roku. Zabrała ona młodszą córkę, więc mężczyzna został tylko ze starszą córką. I w tym czasie, na początku w maju, następnie w październiku, dokonał 2 zabójstw na 8-latkach. Patrząc więc na jego historię, faktycznie istniały spore podejrzenia, że mógł mieć do czynienia z zaginięciem Katrin. Zwłaszcza, że udało się ustalić, że często jeździł bez celu, zwłaszcza przez północne Niemcy. Miał też zabrać jakiegoś autostopowicza. Czy tą osobą była Katrin? Ostatecznie wykluczono tę możliwość. Aby posunąć śledztwo do przodu, policjanci zdecydowali się na doradztwo profilerów. Ogłoszono także nagrodę za informację o tym, gdzie jest Katrin, w wysokości 5000 euro. Później ta kwota została podwojona do 10 tysięcy euro. Policja rozpoczęła także roznoszenie ulotek i chodzenie od drzwi do drzwi. Pytali, czy ktoś coś widział, czy ktoś coś pamiętał, ale również niczego to nie dało. 21 stycznia 2001 roku na policję przyszła anonimowa informacja. Ktoś twierdził, że wie, gdzie są zwłoki Katrin. Informacja ta została przesłana policjantom za pośrednictwem specjalnego systemu, który właśnie służył do tego, aby przekazywać informacje także w sposób anonimowy. Można więc było wysłać wiadomość z komputera i policjanci nie wiedzieli, kto to zrobił. Rzecznik policji wypowiedział się o tym tak. Jeszcze nie udało nam się ocenić, czy jest to istotny trop, czy też wprowadzenie w błąd z powodu fałszywych informacji. Ponieważ jednak informator wskazywał miejsce, gdzie ewentualnie ciało Katrin miałoby być zakopane, to oczywiście trzeba było to sprawdzić. Do tego celu wykorzystano także specjalny sprzęt oraz psy tropiące. Lokalizacja, która została wskazana przez informatora, znajdowała się niedaleko Bergen an der Dumme. Śledczy ogłosili także, że bardzo proszą, aby ta osoba się z nimi jeszcze raz skontaktowała, żeby mogli wyjaśnić swoje wątpliwości. Ale już ta osoba drugi raz się nie zgłosiła. 23 stycznia oficjalnie poinformowano, że w tym obszarze, który wskazał informator, niczego nie znaleziono. Mimo tego śledczy zamierzali dalej przeszukiwać ten teren, ale już nie mieli takich nadziei jak wcześniej. Wrócono także do kwestii autostopu i zastanawiano się, czy w ogóle Katrin wsiadłaby do samochodu nieznanej sobie osoby. Na podstawie zgromadzonych informacji śledczy stwierdzili, że tak, że w razie konieczności byłaby gotowa pojechać z nieznaną sobie osobą. Dlatego zwrócili się do społeczeństwa z prośbą, że każdy, kto w tym czasie był w okolicach Bergen, Klęce i Wadewitz, to jest proszone o zgłoszenie się na policję i przekazanie informacji. W końcu w 2002 roku pojawiła się jakaś informacja od kobiety, która w ogóle nie była z tych okolic. Twierdziła, że się zgubiła i że przypadkiem jechała tędy w nocy właśnie 1 stycznia 2001 roku. Powiedziała, że przejeżdżała tamtędy jakoś w okolicach godziny 19 i zobaczyła dziewczynę na przystanku autobusowym i że rozmawiała ona z kierowcą czarnego BMW z tablicą rejestracyjną wskazującą na Berlin. Do Berlina stamtąd było około 230 km. Kobieta twierdziła, że ta dziewczyna wsiadła do tego samochodu. Opisała także dokładnie przystanek, na którym miało dojść do tego zdarzenia. Ale mimo tego policjanci nie byli pewni, czy chodzi o ten konkretny przystanek, na którym miała być Katrin. I co ciekawe, później wątek czarnego BMW w tej sprawie się jeszcze pojawi. Kolejnym doniesieniem z 2002 roku było doniesienie dotyczące gangu motocyklowego, do którego należał Joachim. W mediach pojawiły się informacje, że sprawa zaginięcia Katrin jest bliska rozwiązania i właśnie ma to coś wspólnego z tym gangiem. Dziennikarze twierdzili, że doszło do przeszukania pola należącego do jednego z członków tego gangu i że w przeszukaniu tym wzięły udział także psy tropiące, które zajmowały się odnajdywaniem zwłok. Później ten temat ucichł, więc wydaje się, że niczego istotnego tam nie znaleziono. Natomiast potem pojawiły się takie sugestie, że nie wiadomo, czy było to uzasadnione działanie, czy jednak jakaś zagrywka. Natomiast śledczy w tamtym czasie wypowiadali się, że mają już pewną wskazówkę do rozwiązania tego śledztwa i że są niemal pewni, że Katrin nie żyje oraz że mają podejrzenia co do tego, kto mógł ją zabić. Nawet śmiało twierdzili, że do zatrzymania może dojść w ciągu kilku dni. Ponownie postanowiono przeszukać te obszary, gdzie mogłaby się znajdować nastolatka i tym razem na miejsce sprowadzono śmigłowiec. Główny śledczy prowadzący tę sprawę wypowiedział się tak. Zakładamy, że w ciągu kilku dni znajdziemy ciało Katrin i przedmioty, które miała przy sobie. To zaprowadzi nas prosto do sprawcy. Na pytanie dziennikarzy, czy ta osoba należała do gangu motocyklowego, śledczy nie chciał nic zdradzić. A jeśli chodzi o członka gangu, którego doszło do przeszukania terenu, to nie było tak, że on się dobrowolnie zgodził, tylko było to po nakazie sądowym. Zatem policjanci musieli mieć coś na niego, ale nie mówili co. Mimo, że wtedy śledczy mieli wielkie nadzieje, że rozwiążą sprawę zaginięcia Katrin, to w końcu tak się nie stało i sprawa ucichła. Kolejna wskazówka pojawiła się dopiero 5 lat później. To właśnie wtedy siostra Katrin otrzymała anonimowy telefon. Rozmówczynią była kobieta, choć jej zdaniem Niemką nie była. Słyszała wyraźny akcent wschodnioeuropejski. Twierdziła, że dzwoni z powodu jej siostry, tej, która zniknęła, i podała, że powinna zainteresować się informacja, że ma z tym jakiś związek czarny BMW z Hamburga. Potem kobieta się rozłączyła, a wszelkie próby skontaktowania się z nią ponownie zakończyły się niepowodzeniem. To, co zapamiętała siostra Katrin, to to, że kobieta brzmiała na jakieś 30, może 40 lat i jej zdaniem była albo Polką, albo Rosjanką. Trudno jej było coś więcej powiedzieć, bo połączenie trwało raptem kilka sekund. Oczywiście kobieta zgłosiła się na policję i przekazała te informacje śledczym, a ci postanowili namierzyć ten telefon. Okazało się, że został wykonany z budki telefonicznej w Norymberdze, czyli oddalonej o jakieś 500 km. Budka ta znajdowała się w dużej przemysłowej dzielnicy, co niektórym dało do myślenia, że może był jakiś tam związek z prostytucją albo handlem ludźmi. Z tego co zrozumiałam, to żeby zadzwonić z tej budki telefonicznej, to trzeba było mieć taką kartę, którą można było prześledzić i sprawdzić, do kogo jeszcze dana osoba, dany użytkownik tej karty dzwonił. W ten sposób ustalono, że były jeszcze wykonane 3 połączenia chwilę wcześniej. Pierwsze było wykonane do osoby z Wielkiej Brytanii, na telefon komórkowy i ten numer dosyć szybko został dezaktywowany. Drugie połączenie dotyczyło detektywa z Wydziału Zabójstw w Berlinie, a trzecie do konsultanta biznesowego w Hamburgu. Żaden z tych dwóch mężczyzn nie odebrał telefonu. I w tym miejscu tropy się skończyły, ale jak widzicie, czarne BMW pojawiło się drugi raz. Jedyne, co się różniło tym razem, to to, że wcześniej świadek wspomniał o Berlinie, a teraz o Hamburgu. Te sytuacje śledczy skomentowali tak, że dla siostry zaginionej był to prawdziwy szok. Że zagadką pozostaje to, że ten telefon został wykonany z Norymbergi, bo do tej pory w tej sprawie nie było żadnych powiązań z tym miejscem. Sytuacja z tym telefonem sprawiła, że media podchwyciły znowu temat i pojawiły się takie spekulacje, czy przypadkiem sprawa Katrin to nie jest taka druga sprawa Nataszy Kampusz. Czyli czy przez ten czas Katrin nie jest gdzieś przetrzymywana, więziona? Czy jest jeszcze szansa na jej ocalenie? W tym czasie śledczy znów liczyli, że otrzymają jakieś dodatkowe wskazówki. Ale mimo, że pojawiło się 6 takich informacji, to żadna nie popchnęła śledztwa naprzód. A zatem policjanci wrócili do punktu wyjścia i znów śledztwo musiało zostać zawieszone. Tym razem na kolejną informację w tej sprawie trzeba było łącznie czekać 16 lat po tym, jak Katrin zaginęła, a o dziewczynie wciąż nie było żadnych wieści. W 2017 roku na przystanku autobusowym, na którym po raz ostatni widziano Katrin, znaleziono pewne graffiti. Ktoś tam napisał imię i nazwisko Katrin, tylko że źle zapisał jej nazwisko jako Konat, a ona była Konert. Do tego ktoś sugerował, że była wykorzystywana przez Busę i Jega. To drugie to z jednej strony myśliwy, a z drugiej popularne nazwisko, więc nie wiadomo, czy chodziło o to, że ktoś wskazywał na konkretną osobę, czy na konkretny zawód. Choć na chwilę wrócono do sprawy Katrin, to nie udało się ustalić, czy był to jakiś żart, czy faktycznie ważna informacja. I gdy wydawało się już, że w tej sprawie nic nie ruszy, to w październiku 2018 roku policja oficjalnie potwierdziła, że śledztwo w sprawie zaginięcia Katrin zostało wznowione. Oddelegowano nowych śledczych i utworzono grupę dochodzeniową. Szefowa tej grupy wypowiadała się w ten sposób. Testujemy również hipotezy, które mogły nie zostać wzięte pod uwagę lub które zostały wzięte pod uwagę, ale w ograniczonym zakresie. Śledczy otworzyli się na nowe metody. Przygotowali ulotki i przeprowadzali wywiady z mieszkańcami. Również i w tym wypadku korzystali z systemu, w którym można było zgłosić swoje informacje anonimowo. Po kilku tygodniach deklarowali, że wydaje się, że ich działania są sukcesem, bo w tym czasie otrzymali ponad 90 wskazówek. A wiele z nich wydawało się być naprawdę interesująca. Wśród śledczych panowało także przekonanie, że rozwiązanie mają w aktach. Ponownie też postanowiono przeszukać tereny wokół Bergen an der Dumme. Sprowadzono psy tropiące, sondy na podczerwień i drony. Tym sposobem przeszukano las o powierzchni 10 tysięcy metrów kwadratowych. Ale i tym razem niczego to nie dało. W listopadzie 2018 roku niemiecki publiczny nadawca radiowo-telewizyjny NDR opublikował wieloodcinkowy podcast na temat tej sprawy. Znalazły się tam m.in. wywiady z rodziną i przyjaciółmi Katrin oraz ze śledczymi, którzy byli zaangażowani w sprawę jej zaginięcia. W tym samym miesiącu policja otrzymała anonimowy telefon z tak zwanymi interesującymi informacjami. Rozmówca twierdził, że być może posiada informacje o możliwej lokalizacji ciała Katrin. Dalsze informacje o tym, co się stało z tą wskazówką, nie zostały upublicznione. Jedynie co to śledczy zwrócili się do dzwoniącego, aby ponownie skontaktował się z policją. Później pojawiła się informacja, że te lokalizacje przeszukano, ale niczego nie znaleziono. Łącznie w sprawie zaginięcia Katrin zgromadzono ponad 70 tomów akt. Śledczy zajmujący się tą sprawą powiedział, że jeżeli chodzi o liczbę dowodów, podejrzeń i śladów, to było ich łącznie 620 do sprawdzenia. Choć wydaje się, że wśród tylu wskazówek powinna być jakaś cenna informacja, to niestety do niczego nie doprowadziły. Nową informacją miało być to, że w związku z przeprowadzeniem wywiadów wśród mieszkańców można było określić czas, w którym prawdopodobnie Katrin skorzystała z autostopa. Choć zakładano także, że mógł to być nie tylko autostop, ale także taksówka. Uważano, że nastolatka wsiadła dobrowolnie do tego samochodu i że kierowca coś jej zrobił, prawdopodobnie zabił. Policjanci założyli także, że Bergen an der Dumme był na trasie tego kierowcy. Nie był to jego przypadkowy przejazd przez to miasto, tylko punkt na mapie jego trasy. Przygotowano więc pytanie do osób, które mogły w ten sposób jeździć w tamtym czasie, czyli pod koniec lat 90. i na początku 2000. Pytano, czy ktoś właśnie jeździł w tamtej okolicy, czy znali ludzi, którzy często zabierali tam autostopowiczów. Czy kogoś zapamiętali, czy ktoś sprawiał, że czuli się niebezpiecznie? Czy dokonali jakichś obserwacji na trasie z Bergen an der Dumme do okolic Klęce? Czy kiedykolwiek słyszeli o Katrin Konert, czy w okolicach 1 stycznia 2001 roku byli w tej okolicy itd. Generalnie to są dosyć aktualne pytania i wciąż można na nie odpowiedzieć właśnie korzystając z tego systemu, który umożliwia wysyłanie anonimowych odpowiedzi. Ale oczywiście można też zadzwonić albo napisać maila. Ten system nazywa się BKMS. Andreas Rusza, starszy komendant policji, który w zawodzie przepracował ponad 40 lat, twierdził, że sprawa Katrin Konert to jedna z tych najsłynniejszych i najważniejszych, której nie udało mu się rozwiązać. Nazwał nawet tę sprawę swoją osobistą porażką w całej karierze. Odchodząc na emeryturę, mówił, że ta sprawa zawsze będzie go prześladować. Obecnie policja twierdzi, że nie liczy na to, że odnajdzie Katrin żywą. Wciąż stanowisko jest takie, że odpowiedź znajduje się w aktach. Na razie jednak na nią nie trafiono. Na koniec przygotowałam Wam teorie, które znalazłam na temat tej sprawy i jestem ciekawa, co Wy o nich sądzicie i która wydaje Wam się najbardziej prawdopodobna. Pierwsza z nich jest taka, że Katrin postanowiła iść piechotą te 13 km do domu i po drodze przydarzyło jej się jakieś nieszczęście, jakiś wypadek. Druga, że faktycznie jechała autostopem, została zabrana przez nieznajomego i przypadkowo albo celowo zabita. Trzecia, że została zabrana przez jednego ze swoich przyjaciół i również przypadkowo albo umyślnie zabita. Czwarta, że została porwana i zmuszona do prostytucji, np. w Hamburgu albo Berlinie, a potem np. wywieziona jeszcze dalej. Piąta, że wspomniany morderca był jednak winien tej zbrodni. I to już wszystkie teorie. Jeżeli chodzi o mnie, to chyba jednak najbardziej skłaniam się ku temu, że pojechała autostopem i przydarzyło jej się jakieś nieszczęście. Tylko, że być może dużo dalej i dlatego nie odnaleziono żadnych śladów. Ale to moja opinia, moja taka pierwsza myśl. Teraz czekam na wasze i co wy sądzicie o tej sprawie. A jeżeli macie ochotę dostać jedną z książek Niewidzialna Dziewczyna, to zapraszam was na mój Instagram www.instagram.com/kryminalne, gdzie czeka na was instrukcja, co zrobić, aby stać się właścicielem jednej z trzech sztuk. Tylko ostrzegam, żebyście sobie od razu zarezerwowali wolny wieczór, bo jak zaczniecie czytać, to trudno będzie się oderwać. Jeśli nie śledzicie moich social mediów, to też chciałam was poinformować, że do soboty trwa aukcja dla WOŚP, gdzie można zalicytować m.in. spotkanie ze mną, spotkanie online albo udział w jednym z odcinków. Zostawię wam linka w opisie. I na koniec bardzo dziękuję za waszą aktywność, za wszystkie komentarze, łapki w górę i subskrypcje oraz że mnie wspieracie i dokładacie swoją cegiełkę do rozwoju tego kanału. Dziękuję wszystkim, którzy zdecydowali się mnie wspierać na Patronite albo tu na YouTubie, a zwłaszcza moim patronom. Jakubowi, Adzie, Angelice, Magdzie, Jagodzie i Oskarowi. Jeszcze raz wam dziękuję za wysłuchanie, życzę miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.